Dobrze, to teraz poproszę o taką krótki instruktaż, tak jakby mogła wyglądać taka krótka gimnastyka śródlekcyjna, ale w pracy.
Śródlekcyjna w pracy, wszelkiego rodzaju przeciąganie, tak? Czyli wyciągnięcie rąk do góry, nawet proste wyciągnięcie rąk do góry, przeciągnięcie kręgosłupa, skręty, czyli na przykład, nie wiem, czy tu pewnie Państwo zauważyli, to jak jesteśmy w studiu, zauważyli, że ja co chwilę gdzieś tam sięgam ręką za siebie, gdzieś ten kręgosłup skręcam i gdzieś tam sięgam sobie wyżej, tak, zaplatam ręce, zaplatam palce dłoni. Zwykłe wstanie od biurka na przykład, tak, przyciągnięcie nogi do pośladka, nawet stopy do pośladka, takie rzeczy, które robiliśmy w szkole. Tak z ciekawostek.
I to jest ważne o tyle, bo ja też tu chciałabym, tak, bo dla Państwa to jest jasne, bo jeżeli siedzimy, to mówili już Państwo, właśnie te mięśnie, które są tu na górze uda,
z przodu uda,
są przykurczone, a jeżeli wstaniemy i nogę, stopę przyciśniemy do pośladka, to wtedy zrobimy
one
coś przeciwnego.
Zaczynają się rozciągać.
Co jeszcze? Przeciąganie, rzeczy, które, stopa do pośladka.
Tak, jest zestaw takich pozycji, które ja nazywam pozycja na blat w kuchni, tak? Czyli opieram dłonie, odchodzę stopami, wyciągam kręgosłup. Opierając po prostu tylko nadgarstki na przykład na blacie biurka, czy na blacie kuchennym, czy na przykład na ścianie. Tak, jeżeli do tego dołożymy na przykład jeszcze, nie wiem, założenie nogi na ten blat, czy nawet założenie nogi na krzesło i rozciągnięcie w jakiś sposób. To są proste rzeczy. Co jest ciekawe, coraz więcej firm na przykład, ja miałam okazję prowadzić takie warsztaty, które na przykład były warsztatami po konferencji, gdzie zostawali ludzie na sali w garniturach, czy w strojach, w których przyjechali na daną konferencję i mieli pół godziny rozciągania właśnie takich bardzo prostych, teoretycznie banalnych rzeczy, tak, które z drugiej strony dla ich ciała po tych kilku godzinach siedzenia były absolutnie zbawienne.
To jest to, te wszystkie ćwiczenia, które pani wymieniła, to są takie ćwiczenia, które my znamy i bardzo proste, rzeczywiście banalne, najprostsze, gdzieś z gimnastyki, gdzieś z WF-u i warto sobie je przypomnieć.
To jest właśnie bardzo ciekawe, że my szukamy często bardzo skomplikowanych, jakichś wyrafinowanych, Bóg wie jakich rozwiązań, natomiast natura jest prosta. I większość z tych rzeczy, o których mówi Bartek, czy o tych środkach, które przyjmujemy, czy w ogóle o stylu życia, to są naprawdę bardzo proste, podstawowe rzeczy, które zaskakują tym, jak bardzo właśnie są dla nas naturalne, jak bardzo są zaniedbane przez to, że je pomijamy, że wydają nam się zbyt proste.
Jak bardzo pomagają z drugiej strony, jeżeli zaczniemy je wprowadzać w życie. To jak już się jest starszą osobą...
Wiek wcale nie musi warunkować tego, że będziemy cierpieć. Mnóstwo, patrząc na starszych ludzi, mamy praktycznie dwie grupy. To są ci, których świadomość ciała jest, którzy wiedzą, że dbanie o swoje ciało to jest ich inwestycja w ich sprawność do granic możliwości. To jest późniejsza ich w miarę jakby oddalająca się starość mimo wszystko, tak? Jakby niesprawność, ale mamy też tych, którzy tego nie wiedzą, tak? Którzy cierpią, nazwijmy to, są skazani na cierpienie, dlatego że są jakby, gdzieś coś się zaniedbało po drodze, gdzieś czegoś nie ma.
Co więcej, myślą, że już tak musi być.
I to jest kolejne przekonanie. To jest kolejne przekonanie, z którym ludzie chodzą po ziemi, że jestem starszy i muszę cierpieć. No bo pan jest w takim wieku, albo pan jest w takim wieku, że musi boleć. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, nie musi boleć. I znowu, to co powiedziała Sławka. Proste rozwiązania, proste ćwiczenia, prosty przepis na taką prostą zupę. Jak codziennie sobie ugotować kilka ćwiczeń, potrafi rozwiązać mnóstwo problemów zdrowotnych. I to, że ktoś kiedyś sięgnął po laskę, bo mu nakazano, nie znaczy, że na tą laskę jest skazany. Tylko jakby jest to kwestia zmiany pewnego trybu myślenia i pewnego wyjścia naprzeciw tego, że odrobina mojego wysiłku może mi bardzo pomóc. Będę wtedy bardziej sprawny, bardziej sprawna. Będę wtedy, nawet jeżeli patrzymy już tak skrajnie, mniejszym ciężarem dla swoich bliskich. Bo o tym się w ogóle nie mówi, o tym się w ogóle nie myśli. Że
znaczy ja myślę, że osoby, które starsze osoby myślą o tym i to no też tak, jest ogromnym...
Że ta fizyczna niesprawność...
Ale to bywa ogromnym też problemem i bólem dla tych osób.
I to jest pewnego rodzaju, znowu, pewnego rodzaju wstyd, no bo to ja będę ciężarem, bo to przeze mnie coś tam, bo to ja będę jakimś tutaj kłopotem. No jakżeż musi być to trudne dla dla tej osoby. I jakie emocje, jakie musi to dopinać emocje do tego wagonu, do tego pociągu, który i tak ten człowiek już ciągnie.
Te ciężary wszystkie, tak, które się na barkach niesie. Pani Sławko.
No ale Bartek, to trochę też jest tak, że zwróć uwagę, ile jest przekonań w naszym kraju, że tak naprawdę ja jestem stary, to już powinni się mną zajmować, tak? Więc to jest jeszcze jest druga strona medalu. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, że często ludziom się wydaje, że coś jest nie dla nich. Znaczy, tak. Ja mam przykład akurat mojej mamy, która ma 76 lat, w zeszłym roku zaczęła chodzić na jogę w miasteczku, które ma tam 30 tysięcy mieszkańców. Jest najstarsza, z tego co wiem, w grupie, ale ponieważ ma córkę taką, jaką ma, no to nie ma wyjścia. Natomiast tych przykładów jest coraz więcej i to jest bardzo fajne, że w tej rzeszy ludzi, którzy rzeczywiście doprowadzili się do niepełnosprawności, bo to tak trzeba nazwać, coraz częściej pojawiają się przykłady na YouTubie. Można znaleźć takiego pana starszego, 80 tam parę lat, który pokazuje, jak to ćwiczy, zgina się codziennie, jak to prowadzi zdrowy tryb życia, tak, bo tam je śledzia i coś tam jeszcze. I to jest fantastyczne. Także tych ludzi, którzy wychodzą z ukrycia poniekąd, jest naprawdę coraz więcej. I ja mam nadzieję, że takie przykłady rzeczywiście będą coraz częściej gdzieś prezentowane.
To ja bym chciała, żebyśmy jeszcze, skoro jest pani w studiu, to może jak wygląda taka joga dla osób starszych? Jak zachęcić? Jak powiedzieć, że zaprzeczyć temu przekonaniu, to jest nie dla mnie?
Znaczy ja nie wiem, skąd się w ogóle, to nie dla mnie, to się bierze dużo z wcześniejszego, że tak powiem, już wieku.
Różnych
zdaniem,
nie dla
tak.
mnie,
ja
które
mam
były wcześniej.
Wiele osób, które mają po 40 lat, czyli właściwie my jesteśmy równolatkami, też mówią, że to jest nie dla nich, bo oni są już za sztywni, żeby chodzić na jogę. No właśnie po to się chodzi, żeby nie być sztywnym, tak? Mhm. Więc to jest jakby zupełnie odwrócenie jakby tego, po co coś robimy, celowości tego, co robimy. Natomiast naprawdę nie ma się czego bać, dlatego że na przykład joga ma to do siebie, że jest tak dużo adaptacji poszczególnych pozycji, że to nie znaczy, że jeżeli pójdziemy na jogę, to będziemy od razu zakładać nogę na głowę, tak? Możemy zacząć od czegoś, co dla naszego ciała jest dostępne i zajęcia są prowadzone zawsze, niezależnie czy to są grupy wiekowe, czy też nie. Zawsze są prowadzone w taki sposób, żeby każdy miał jakąś alternatywę dla siebie. Że jest pewna gradacja trudności pozycji, tak? I też pod kątem właśnie różnego rodzaju ograniczeń, które już są nabyte. Więc naprawdę najważniejsze to jest podjąć decyzję i później konsekwentnie ją utrzymać.
I przestać się wstydzić.
I przestać się wstydzić, dokładnie.
Ruch ostatnio staje się modny. To też, bo rozmawiamy tu o biodrach, trochę narzekamy na to, że niektórzy nie są porozciągani, nie ćwiczymy. To jest tak, że no a z drugiej strony wiele osób biega, wiele amatorów biega w maratonach. To wszystko, ten ruch jest tam gdzieś coraz bardziej obecny w naszym życiu. No natomiast to może nie wszystko takie proste, tak? Tu patrzę na panią Sławkę.
Nie wszystko takie, znaczy to jest proste tak naprawdę. Jeżeli się zastanowimy i tak włączymy troszeczkę logiki, takiego zdrowego myślenia, to jest bardzo proste. Tak, zeszłyśmy z powrotem do biegania, ponieważ opowiedziałam taką anegdotę o tym, jak przyszedł ostatnio do mnie pan, który biega w maratonach i oświadczył, że on się nigdy w życiu nie rozciągał. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, bo wydaje mi się, że przy tak wyczynowym sporcie już, czy tak wysiłkowym sporcie już jakaś świadomość istnieje, no widocznie tak nie zawsze, tak? Natomiast tutaj zwłaszcza to rozciąganie tych przodów ud, o czym wspominał też Bartek, to jest niezwykle istotne. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, jeżeli ktoś przychodzi w ogóle na zajęcia, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby dać sobie czas i nic na siłę, a co w dzisiejszej cywilizacji takiego pośpiechu i ciągłego oczekiwania szybkich rezultatów bardzo często dla ludzi jest trudne psychicznie po prostu, bo nie są jakby przygotowani na to, zwłaszcza jeżeli ćwiczą jakieś inne rzeczy, że nagle ich ciało ma jakieś ograniczenia, tak? Gdzieś są mistrzem, tak? A tutaj nagle daleko do tej nogi.
No tak, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mam sobie wyznaczyć cel, no i ten cel osiągnąć jak najszybciej to możliwe.
No i jak to się nie da, jak to ja nie mogę, jak połowa sali to robi, tak? To jest bardzo trudne.
Więc dać sobie czas.
To jest jedna rzecz i szanować to, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj, tak? Czyli zaakceptować to, że to na przykład do tej nogi jest daleko, nie dodawać sobie takiego niepotrzebnego stresu, tak? Nie dodawać sobie takiej niepotrzebnej jeszcze agresji w stosunku do samego siebie,
do
zmuszając
ciała.
To ciało dokładnie do ruchu, na które ono nie jest w tej chwili przygotowane.
No znowu, pewna świadomość, pewna wiedza jest potrzebna, tak? Ja myślę sobie, oczywiście ciężko jest zmuszać, jakby namawiać wszystkich do tego, żeby biegaczy, do tego, żeby zaczynali
chodzić na jogę.
Nie wiem, inaczej chciałem, co innego chciałem powiedzieć. Do tego, żeby zaczynali dzień od lekcji anatomii. Aczkolwiek, znowu posługując się zdrowym rozsądkiem, kto wie, czy to nie jest metoda.
No dobrze, a teraz instruktorzy na siłowni na przykład, albo wróćmy też do lekcji WF-u może.
Tu jest bardzo delikatna materia, o której będziemy rozmawiać, ponieważ mnóstwo z tych osób mimo wszystko posiada przynajmniej teoretycznie jakieś wykształcenie z zakresu, nazwijmy to, wychowania fizycznego. To jak to się przekłada na praktykę i to się jak przekłada na ich świadomość tego, co należałoby, czym należałoby zarażać tych swoich podopiecznych, a czym nie, to jest absolutnie druga historia. Mhm. Mam świadomość istnienia różnego rodzaju klubów, w których ci instruktorzy są w ogóle fantastyczni. Bardzo dobrze, bardzo mądrze i bardzo rozsądnie pracujący ludzie, tak? Do których można spokojnie wysyłać ludzi w procesie rehabilitacji, nawet po poważnych urazach. I oni nie to, że powiem, wypełnią wszystkie przykazania, które się im napisze na kartce, ale przynajmniej nie popsują niczego, co zostało do tego czasu zrobione, albo z czym przychodzi dany ćwiczący.
Rozgrzewka takie hasło.
Rozgrzewki to jest chyba najsłabszy element przeróżnego rodzaju klubów, ponieważ wychodzi się z założenia, że szkoda czasu, bo trzeba zrealizować materiał na danych zajęciach i ten materiał z różnych dziedzin, czy to jest rozgrzewka na piłce nożnej dla chłopców, czy dla dziewcząt, czy to jest na treningach aikido, czy to jest na Bóg wie, nawet na pływalni. Mhm. I teraz w każdej z tych rozgrzewek musi się znaleźć, mówię, symetralizowanie mięśni, jakby symetria ciała, myślenie o prawej i lewej stronie jako o równorzędnych jakby częściach tego samego ciała, dzięki czemu ten ćwiczący będzie w stanie bezpiecznie przejść przez trening. Jeżeli się to zostawi, rozgrzewka to jest jedno, a potem co po zajęciach? Mhm. Nic, odgwizduje się koniec zajęć, wszyscy schodzą do szatni, do widzenia.
Znaczy połowa wychodzi w momencie, kiedy na koniec zaczyna się rozciąganie i relaks. To jest jeszcze druga strona kija.
Aha,
tak?
No, jeżeli połowa, w ogóle się zaczyna.
Połowa ćwiczących wychodzi w tym momencie z sali na przykład.
No bo już koniec
mówię
zajęć.
Mówię na zajęciach fitnessowych, takich typowo zajęciach fitnessowych. To nie jest potrzebne. Tak?
A to jest bardzo potrzebne. A to jest bardzo potrzebne. Każda z grup mięśni, która pracowała, musi się jakby wyciszyć, trzeba ją wygasić, trzeba ją uspokoić. Ona musi w odpowiednim stanie udać się do szatni. Mhm. To nie jest tak, że rozgrzany, bach, 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 spakujemy się, idziemy.
I to teraz już jesteśmy tacy fajnie rozgrzani, tak. To już tak możemy
zostać. Tak, i najlepiej jak na drugi dzień nie możemy się ruszać, bo mamy takie zakwasy. Tak?
A nie, to wtedy znaczy, że był świetny,
dobry trening. Dobry trening.
A to znaczy, tak? Że tak naprawdę uszkodziliśmy sobie mięśnie.
To znaczy, że gdzieś coś było nieprzemyślanego do końca, tak? Na wychowaniu fizycznym ja bym był przeszczęśliwy, gdyby faktycznie na wychowaniu fizycznym przywiązywano wagę do roztropnie robionej rozgrzewki, symetrycznej rozgrzewki, uświadamiającej rozgrzewki, jak i również do tego zakończenia zajęć. Tak? Niechby to było 5 minut, niechby to było 7 minut.
Takiego relaksu, uspokojenia.
Nie chce mi się wierzyć, że to jest niewykonalne. Ale trzeba pewnej wiedzy i pewnej ochoty do tego, żeby te dzieci nauczyć pewnego toku myślowego na temat choćby zajęć, w których uczestniczą. To będzie dotykało ich, a potem ich dzieci, a potem znowu kogoś tam. Mhm.
Pani Sławko, chciała pani coś dodać? Był taki moment.
Nie, już
chyba nic. No dobrze, to tak już patrzę na zegarek, że to już naprawdę zbliżamy się do końca. Jak się poczuć w swoim ciele dobrze? Jak być dla siebie dobrym? To jeszcze tak chciałam tak już pozytywnie zakończyć.
Słuchać tego swojego ciała, bo ono naprawdę powie nam wszystko. I to jest na przykład też taka część, którą my wprowadzamy na ostatniej części zajęć, kiedy już są to takie momenty relaksacyjne, kiedy zachęcamy ludzi do tego, żeby w ogóle słuchali odczuć z tego ciała. Bez jakiejś tam nawet interpretacji, bez narzucania sobie jakiejś rozumienia tego, co się z nimi dzieje, ale żeby w ogóle poczuli, że to ciało ma dla nich jakąś informację.
Ja powiem o swojej części, tak, czyli o dolegliwościach. Jeżeli pojawiają się jakieś dolegliwości, jeżeli pojawiają się jakieś objawy, zawsze warto się zatrzymać i zastanowić, skąd one się mogły wziąć. Jaka jest droga choroby, jaka jest droga dolegliwości, droga dysfunkcji, którą mogliśmy przejść razem z nią, aż ona jakby wyskoczyła ponad poziom i się daje się nam we znaki. Rod Stewart ma taką piosenkę, że każdy obrazek ma swoją historię. Każde ciało ma swoją historię, każde biodro ma swoją opowieść, każdy z nas jest w stanie, wsłuchując się w siebie, stanąć w pewnej prawdzie z sobą i powiedzieć, dobrze, tu i tu nawaliłem, muszę teraz wrócić do tego miejsca i zacząć coś ponaprawiać.
No, bo to i to, tego i tego potrzebuję. Znaczy, dla mnie w ogóle nieprawdopodobne jest to, że my w ogóle nie doceniamy tego, jakim cudem w ogóle jest ciało człowieka, tak? Że nie zdajemy sobie sprawy, że nagle kilka tam miliardów czy milionów komórek musiało się ze sobą dogadać, tak? Musiało stworzyć jakieś tkanki. Te tkanki pracują, to jest niewyobrażalna w ogóle maszyneria, tak? Niewyobrażalność ilość procesów biochemicznych, które muszą zachodzić w środku. A my to ciało traktujemy tak bardzo po macoszemu. Dorzucamy tam byle co, traktujemy je byle jak.
I wymagamy bardzo dużo.
Dużo. Nie wiem, oczekując jakiegoś cudu, że ona się, nie wiem, będzie spełniało nasze zachcianki. No, co wkładasz, to wyjmujesz,
ja
tak?
Ja się śmieję, że czasami własne ciało trzeba pogłaskać. Do własnego ciała się trzeba...
dosłownie.
Do własnego ciała się czasami trzeba przytulić. Własne ciało trzeba obdarzyć taką czułością, jakbyśmy chcieli, jakby ktoś nas obdarzał.
Ja bardzo często na zajęciach właśnie mówię, że teraz robimy skłon, tak, i całujemy się w łydkę i dziękujemy tej nocy, że przyprowadziła nas na jogę, tak? No bo...
Kto kładąc się spać...
Wdzięczność dla samego siebie, tak, za to, że mamy tyle możliwości, to jest nasze narzędzie, tak naprawdę, do którym się możemy wyrażać.
Kto kładąc się spać, dziękuję sobie za dzień, który przeżył.
Za siebie.
Za siebie, tak. No i ta akceptacja dla takiego lajka, które musimy sobie dać jednego dziennie choćby, to podbudowuje bardzo mocno zdrowie w człowieku. Jeżeli mamy, jeżeli z sercem będziemy się traktować, a nie tylko jak stachanowcy, to myślę, że to ciało i w ogóle wszystkie procesy, choćby te, o których Sławka wspomniała chwilkę temu, będą dla nas pracować z wdzięcznością i z uśmiechem.
A to nasze ciało, jeszcze do tego dokładając, ma możliwość regeneracji, tak? I tu dochodzimy do punktu takiego, kolejnego jeszcze takiego dobrego zdania na koniec, że nic straconego, w każdym momencie można zacząć. Jeżeli siedzimy przy tym biurku po kilkanaście godzin na dobę, mamy kilkadziesiąt lat i jesteśmy ponapinani w takiej zbroi, to nie znaczy, że tak musi być i że musi być już tylko gorzej.
Zawsze jest pewne otwarcie, zawsze jest pewna szansa na zdrowie.
Na poprawę jakości swojego życia po prostu.
Bo bardzo często powrót do zdrowia wiąże się z tym, że my się całkowicie zmieniamy. Jako osobowość nasza się zmienia. Zmienia się nasze podejście do naszego otoczenia, do naszych bliskich. Czasami łagodniejemy, czasami się bardziej uśmiechamy. Czegoż więcej
czasami
potrzeba.
Na początku musimy się popłakać, bo wywala nam jakieś stare emocje, tak?
Czegoż bardziej
pamiętajmy
potrzeba.
Pamiętajmy jednej rzeczy, że to jest proces.
No właśnie, jak to wygląda na jodze? Bo to pewnie pani, prowadząc różne grupy i patrząc sobie na osoby, które przychodzą na zajęcia, to chyba widać jak na dłoni.
Tak, to widać jak na dłoni, że rzeczywiście, to, zwłaszcza widać, jeżeli jest grupa początkująca, po której przychodzi grupa zaawansowana, czy grupa chodząca już dłużej, ponieważ grupa, która wchodzi, jest rozedrgana, jest nieskoncentrowana, oni w ogóle nie wiedzą, właściwie przyszli, ale tak właściwie nie wiedzą po co i właściwie to nie wiadomo jeszcze, jak długo
trochę się pośmieją może.
Tak, trochę się pośmieją, jest mnóstwo komentarzy, jest mnóstwo, zwłaszcza przychodzą dwójkami, tak, czyli chodzą koleżanki i tam sobie coś jeszcze tam szeptają w ciągu zajęć, to się kompletnie zmienia z biegiem czasu i ci ludzie zupełnie nabierają innej jakości tego swojego ćwiczenia, tak? Zaczynają się koncentrować na sobie, przestaje im w ogóle interesować ich to, co robi ktoś obok i robią to po prostu dla siebie od początku do końca.
Wychodzi szacunek dla ciała.
A widzi pani, jak się zmieniają? Czy to widać zmiany w takich osobach?
Widać, jak najbardziej widać. Widać zmianę w ogóle w sposobie mówienia, w sposobie poruszania, zmianę w koncentracji, w nawykach, tak zaczynają. Zresztą w ogóle to jest trochę tak, że nasze ciało, to co Bartek powiedział, jest stworzone do ruchu. Jeżeli zaczynamy o nie dbać, zaczynamy odczuwać potrzebę w ogóle ruchu, zaczyna ta energia inaczej krążyć, więc zaczynam się chcieć robić więcej rzeczy. Nasze zainteresowania się zmieniają, zaczynamy się inaczej odżywiać. No po prostu już to jest, ja to zawsze się śmieję z takich rzeczy w ten sposób, że jeżeli ciało raz spróbuje czegoś dobrego, nie da się już oszukać.
Dzięki Bogu, tak chciałoby się powiedzieć. Ostatnie zdanie jeszcze na koniec, dosłownie. O coś bardzo ważnego, o czym może, co warto podkreślić, albo...
Ja bym podkreślił tylko to, że biodra, które w swojej formie są kulami, są krągłością, są pewnego rodzaju idealnością, W nich się przegląda cała nasza osobowość. Tam się spotyka wszystko, co jest dla nas ważne fizycznie, emocjonalnie, jak w takiej szklanej kuli. Możemy się przejrzeć we własnych biodrach i dostrzec pewną prawdę na swój temat. Na temat siebie jako osoby, na temat siebie jako jednostki fizycznej, jednostki emocjonalnej. trochę tak na zasadzie pokaż mi swoje biodra, powiem ci, kim jesteś, nie? Pokaż mi swoje książki, ja powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi, co czytasz, tak? Przejdź się, tak? Przebiegnij się, podskakuj w drodze do pracy. Zobacz, czy jeszcze to potrafisz. Czy masz w sobie jeszcze tyle radości, tyle energii w biodrach, że one cię tak poniosą. Poskaczmy jutro na przykład, idąc do pracy.
Zobaczymy, czy ktoś... podskakiwanie dziecięce bardzo ładne.
Zobaczmy, czy ktoś jutro ze słuchaczy będzie skakał, idąc do pracy.
To ciekawe. Pogoda może
nie
przejmujmy
się pogodą. No nie zwalajmy
właśnie,
na pogodę.
Ja już zaczynam tłumaczyć.
Jest takie powiedzenie, tak, że jak ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób, a jak nie chce, to zawsze znajdzie pretekst. Tak?
W gumiakach też się skacze.
No właśnie, a coś jeszcze od instruktorki jogi na koniec?
Myślę, że najważniejszy czas to jest po prostu zacząć, tak? I jest takie kolokwialne powiedzenie zadbać o swój tyłek. No, cóż, no to jest właściwie wszystko ujęte w tym. Po prostu zacznijmy rzeczywiście, podejmijmy tą decyzję, zacznijmy cokolwiek dla siebie robić.
No potem już nie ma odwrotu. Na szczęście to po pierwsze. No a po drugie, tak jak tu już mówiliśmy, nigdy nie jest za późno. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze 2 godziny wspólnie spędzone w studiu. Gośćmi audycji, prawdę mówiąc, byli Sławka Golonka, instruktor tańca i jogi. Bardzo Pani dziękuję. I Bartek Gajowiec, fizjoterapeuta i tu wielkie hasło biodra, tak? Bo to jest takie... Wielkie hasło biodra i niezależnie od tego, czy wielkie, czy niewielkie te biodra. Audycję przygotowała Edyta Kocęba, wydała dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Dobranoc Państwu. Słyszymy się za 2 tygodnie.
Dobranoc.
Dobrej nocy.